Jezus uczy swoich uczniów i mówi: albowiem z wnętrza, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, wszeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota. Wszystko to złe pochodzi z wewnątrz i kala człowieka. Panie Boże, dziękujemy Tobie, że dałeś nam Ewangelię Marka i że możemy, Panie, widzieć Ciebie poprzez Jezusa, poprzez Jego nauczanie, poprzez Jego dzieła i sposób, w jaki rozmawia też z ludźmi. Chcemy, Panie, prosić Cię o to, byś dostroił nasze serca do Twojego słowa, by nasze serca, tak jak śpiewaliśmy w końcówce psalmu, zaufały jeszcze bardziej Tobie. Prosimy Cię, otwieraj coraz bardziej nasze myśli na Twoje myśli. Niech nasze życie będzie wypełnione Twoim słowem, a nie naszymi własnymi pomysłami. Prosimy Cię, działaj w nas, w Twoim Kościele przez Ducha Świętego. Amen. Drodzy, dzisiaj omawiamy fragment z Ewangelii Marka, 7 rozdział, wersety 14-23, ten fragment, który dzisiaj jest przewidziany na czytanie. I myślę, że tak jak wiele innych fragmentów w Biblii, kiedy stykamy się w ogóle z nauczaniem Jezusa, to wnet się okazuje, że wbrew temu, co byśmy oczekiwali i chcieli, ja wiem, że my jesteśmy dzisiaj przyzwyczajeni do pewnych wyrażeń, już wielokrotnie słyszeliśmy pewne fragmenty czytane, sami czytaliśmy, ale że, tak naprawdę gdybyśmy w kontekście tego, co następuje po kolei w Ewangelii, czytali tę Ewangelię, to widzimy, że przesłanie Ewangelii wcale nie jest proste. Wcale nie jest proste. Jezus rzuca ludziom ważne i trudne wyzwania. Prowadzi z nimi trudne rozmowy dotyczące sedna, dotyczące ich wiary, dotyczące ich życia. Tak naprawdę można by, słuchajcie, przesłanie Ewangelii można by porównać do, powiedzmy, czegoś takiego, że jedziemy do Republiki Południowej Afryki i zwiastujemy tam ludziom takie przesłanie, że wszystkie rasy są równe. To jest tak proste. Ewangelia jest tak prosta, słuchajcie. I wiecie, i dla nas też to jest trudne, bo niestety, ale zobaczcie, co się działo w pierwszym wieku, dopóki tak naprawdę ścieżki judaizmu i kościoła się nie rozeszły, to zarówno nawróconym Żydom, jak i poganom czasami ciężko było zrozumieć, jak to jest, że Bóg w Chrystusie z dwóch różnych w ogóle grup, tak, w świecie połączył w jedną całość człowieka, tak, w Chrystusie, że zarówno Żydzi, jak i poganie mają tę samą wiarę. To od początku, słuchajcie, tego typu nauki ewangelijne, ewangeliczne były bardzo, bardzo trudne. Tutaj, w tym fragmencie, Jezus odnosi się do tego, o czym była już mowa wcześniej. Marek też tydzień temu mówił kazanie o poprzednim fragmencie, do czego teraz Jezus też nawiązuje. Chodzi o żydowskie prawa czystości. Nie wiem, czy pamiętacie jeszcze, że zgromadzili się najpierw wokół Niego, to jest początek rozdziału 7, faryzeusze, uczeni w piśmie, niektórzy z uczeni w piśmie, przyszli, tak, zobaczyli, że Jego uczniowie jedzą chleb nieczystymi rękoma, spożywają, biorą nieumytymi rękoma. I zapytywali Go faryzeusze, uczeni w piśmie, dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według nauki starszych, tak? Dlaczego? Dlaczego tak jest, nie? I Jezus na kanwie tego ciągle się tutaj odnosi do tego. Teraz przemawia do ludu, tak? Najpierw faryzeusze, najpierw tutaj rozmowa z nimi, wykazuje im ich obłudę przede wszystkim, ale też naszą obłudę. Tak, słyszeliście już, tak, że bardzo, bardzo łatwo jest w naszej pseudopodbożności obrócić dobre przykazania Boże w coś, co jest tak naprawdę służbą samemu sobie. Teraz przywołuje lud i rzekł do nich: słuchajcie mnie wszyscy, zrozumiecie, nie masz nic na zewnątrz poza człowiekiem, co by wychodząc w niego mogło go skalać. Jezus dotyka tutaj tak naprawdę sedna problemu, sedna tego, gdzie faryzeusze niestety i uczeni w piśmie się pomylili, gdzie przywódcy tamtych czasów się pomylili. Ale tak naprawdę, słuchajcie, sprawa jest o wiele, wiele bardziej skomplikowana, bo Gdyby pomyśleć jeszcze troszkę o historii, zanim Jezus przyszedł, słuchajcie, Żydzi przez kilka wieków zmagali się z wrogami. Zmagali się z wrogami narodowymi, z wrogami religijnymi. I jeszcze nie tak dawno, przecież za czasów Machabeuszy, najwięksi męczennicy umierali za takie rzeczy jak prawa czystości, żeby pokazać, że są Żydami, tak? Antioch Epifanes, pamięta, nie wiem czy pamiętacie, to jest jeden z najgorzej wspominanych przecież władców nad Palestyną, czy nad tym, co dzisiaj nazywamy Palestyną. Przecież on zmuszał Żydów do jedzenia wieprzowiny i tak dalej. Jakieś bożki zainstalował w świątyni w Jerozolimie i tak dalej. Więc słuchajcie, dla wielu Żydów w tamtej mentalności śmierć za tego typu rzeczy właśnie związane z oczyszczeniem, związane z czystością rytualną była jakby też podstawą ich tożsamości. I teraz, słuchajcie, przychodzi Jezus. Ja nie wiem, co wy byście zrobili na miejscu Jezusa. Jak powiedzieć własnemu ludowi, słuchajcie, że jego bohaterowie umierali za niewłaściwą sprawę, a jego męczennicy ginęli w niewłaściwych okopach? No nie wiem, podyskutujcie dzisiaj, w obecnej dobie, o powstaniu warszawskim z ludźmi, o pewnych zrywach naszych, narodowych. Nie? I spróbujcie podważyć jakby ortodoksję, tak? Wykładnię, tą właściwą wykładnię tych wydarzeń. Nie? Naprawdę można się wielce narazić. Ja wiem, że to się może skończyć tylko na złych słowach, ale może się też czasami skończyć na rękoczynach. Więc nie dziwmy się, że kiedy Jezus przemawia, mówi w sposób trudny, w sposób przemawia, w ogóle te dyskusje nie są wcale proste, on ciągle dotyka sedna bardzo ważnych spraw i dotyka sedna obłudy ludzkiej, można powiedzieć, co tym bardziej wszystkich jakby męczy i wszystkich rozsierdza od wewnątrz, tak? Jezus przemawia do nich w przypowieściach, słuchajcie. Dlaczego? No można by powiedzieć dlatego właśnie, żeby może w jakiś elegancki sposób mówić o trudnych sprawach z jednej strony, ale z drugiej strony przecież też prorok Izajasz już przepowiadał, że do krnąbrnego ludu Bóg pośle proroka mówiącego zagadkami, mówiącego przypowieściami. Czy można te zagadki przypowieści zrozumieć? Jak myślicie? Marek wcześniej już w 4 rozdziale mówi o tym, tak, że ciężko jest zrozumieć, ale to nie znaczy, że to nie jest możliwe. To nie znaczy, że jeśli ktoś naprawdę studiuje Boże Słowo z oddaniem i ktoś zna ducha tego Słowa, to jest w stanie po prostu te przypowieści zrozumieć. Zresztą faryzeusze też rozumieją i się gniewają, tak, bo ich serce nie jest nastrojone do Bożego Słowa. Tutaj Jezus też przewrotnie mówi do ludu. To jest lud, który jak na razie jest gdzieś w zawieszeniu. Co się z nim stanie, zobaczymy później, w dalszej części Ewangelii, może nie dzisiaj. Ale zobaczcie, Jezus zostawia ich z bardzo dziwną zagadką. Werset 15 tak naprawdę to jest jakaś zagadka rodem z toalety, naprawdę. Nie masz na zewnątrz nic poza człowiekiem, co by wychodząc z niego mogło go skalać, tak? Lecz to, co wychodzi z człowieka, to kala człowieka. Nie? I z jednej strony pierwsza część tego wersetu to jest zwykłe opisanie fizjologii, tak? Tak to się mówi. Fizjologii ludzkiej. Ale Jezus tutaj już daje im pewne takie światełko, już rzuca im pewną taką rzecz, nad którą powinni myśleć, że to, co wychodzi z człowieka, to kala człowieka. Nie to, co wchodzi, nie to, co spożywamy, nie te rzeczy materialne, które jemy. Później zresztą Kościół rozwinie naukę o spożywaniu pokarmów, które wskazując na to, że pewne rzeczy przeminęły ze Starego Testamentu. Ale to, co wychodzi. No i pytanie, co to jest? Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Jezus zachęca lud, aby wszyscy się zastanawiali nad Bożym Słowem. Co to wszystko oznacza? A na osobności Jezus bierze swoich uczniów i im wyjaśnia. Bierze ich niczym dzieci, niczym swoją rodzinę, im objaśnia pewne rzeczy, pewne zagadki. I w zasadzie tak naprawdę Jezus w tym fragmencie dzisiejszym, kiedy wyjaśnia swoim uczniom tę zagadkę, odpowiada na drugie pytanie, które faryzeusze postawili. Ono jest zapisane tutaj w wersecie 5. Dlaczego twoi uczniowie nie postępują według nauki starszych? To jest pierwsze pytanie, które zadają faryzeusze. Drugie pytanie, dlaczego jedzą chleb nieumytymi rękoma? Dlaczego jedzą chleb nieumytymi rękoma? Słuchajcie, nawet po dziś dzień, nie wiem czy wiecie, jest też po polsku wydana książka Przykazania judaizmu, których jest ile? Kto pamięta, ile jest przykazań judaizmu? 613, dzięki. 613 przykazań judaizmu. Większość z nich jest oparta na o fragmenty Tory, czyli pięcioksiąg. Po kolei Księga Genezis, Księga Wyjścia, Kapłańska, Liczb i Powtórzonego Prawa. Te zasady się odnoszą do konkretnych wersetów tam zawartych. Natomiast na końcu jeszcze zapisanych jest 7 przykazań rabinicznych. 7 przykazań rabinicznych. I posłuchajcie, przykazanie 4 dotyczy obmywania rąk i ono stwierdza: rytualnie obmywa się ręce aż do nadgarstka czystą, nieużywaną wodą, laną z naczynia. Postępuje się tak m.in. rano po wstaniu i przed jedzeniem chleba. To by się zgadzało, prawda, z tym, co tutaj faryzeusze i niektórzy uczeni w piśmie sugerują, tak? I oczywiście może my, kiedy dzisiaj słyszymy hasła faryzeusz, prawo czystości, czyste ręce, obmywanie, my się może uśmiechamy, słuchajcie, bo już i tak mamy przecież wykształtowany przez lata negatywny obraz faryzeuszy, tak? Dla nas to jest takie jakieś głupie, niezrozumiałe, o co im chodzi. Ale słuchajcie, gdybyśmy się wczytali, o co chodziło im, zrozumielibyśmy, że to było po to, żeby podbudować ich religijną tożsamość, ich jakby nawet narodowe, tak, narodową tożsamość, dlatego że to było nic innego jak przeniesienie świątynnych zasad na życie codzienne. Tak, przesadzili pewnie. Można też przesadzić, nie wiem, twierdząc, że modlitwa koniecznie musi się odbywać przy świecy, bo świece zapalamy w kościele podczas nabożeństwa, tak? Ale to nie, to jakbyśmy ustanowili takie prawo, to oczywiście to nie jest prawo Boże, tak? Ale zrozumcie, oni w ten sposób chcieli podkreślić swoją religijną tożsamość, swoje religijne oddanie. Tak naprawdę widzicie, ich problem polegał, wiecie, poniekąd to myślenie było i może dobrze ukierunkowane, ale naprawdę rozminęli się z czymś bardzo, bardzo poważnym. Oni myśleli, że same rytuały, że sama atmosfera, samo otoczenie tego, czym jest sedno, sprawi, że uwolnią się od dręczącego grzechu, tak? Także wykorzystali Biblię, można powiedzieć, w jeden z najgorszych sposobów, tak? Nie widząc ducha słowa, ale koncentrując się tylko na tych rzeczach zewnętrznych. I o tym Stary Testament też już mówił. Przecież Bóg mówi, nie pragnę ofiary tak bardzo jak waszego posłuszeństwa, tak? Jak waszego serca. Czy to znaczy, że ofiary były złe? No nie. Przecież to Boże prawo ustanowiło ofiary. Boże prawo mówiło, że trzeba je składać. Ale to były rzeczy, słuchajcie, które były drogowskazami, które były taką nauką dla ludzi, co mają zrobić, gdzie tak naprawdę mają szukać rozwiązania swoich problemów, swoich dylematów. Wszystkie prawa tak naprawdę rytualne, wszystkie prawa oczyszczenia były obrazami życia człowieka z Bogiem. Opisem tego, kim on jest i kim my jesteśmy. To jest jedna prosta rzecz. Księga Kapłańska koncentruje się wokół jednego tematu. Jak my, grzeszni ludzie, możemy żyć w sąsiedztwie, w obliczu świętego Boga i nie poginąć? Tak? W jaki sposób? No właśnie ofiarując Jemu samych siebie. To jest to, o czym pisze apostoł Paweł w liście do Rzymian. Składajcie siebie, swoje ciała, jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka powinna być duchowa służba wasza. O to chodzi, nie? Jedzenie, niejedzenie, obmywanie, oczyszczanie, to wszystko, słuchajcie, miało ich zaprowadzić do sedna. To wszystko było jakby drogowskazami do sedna, do zajrzenia w głąb swojego ludzkiego stanu i szukania prawdziwego oczyszczania w Bogu. Czy ktoś w Starym Testamencie był w stanie to zrobić? Pytanie do was. Jak myślicie? Widzę, niektórzy kręcą głową. Czy ktoś w Starym Testamencie był w stanie w oparciu o te rytuały, w oparciu o Boże objawienie, zajrzeć w głąb swojego ludzkiego stanu i szukać prawdziwego oczyszczenia w Bogu? Nie bójcie się, spróbujcie szczelić. 50-50 są dwie odpowiedzi. No dobra, nie będę was męczył. Słuchajcie, tak, oczywiście, że tak. Czytamy psalmy, śpiewamy psalmy. Czasami psalmem 51 wyznajemy nasze grzechy. Dawid, słuchajcie. Nie ma żadnego innego części Pisma Świętego tak bardziej introspektywnego, jak właśnie Księga Psalmów. O sercu mówi, oddaniu Bogu, szukanie odmycia. Przecież Dawid szuka tak naprawdę odmycia gdzie? W ofiarach? No nie, w Bogu. Żeby to Bóg obmył go, żeby pokropił go hizopem, żeby oczyścił go, żeby wybielał ponad śnieg, tak? Czyli Stary Testament już prowadził ku takiemu oczyszczeniu, ale oczywiście, no, ludzie, mówię, bardzo wielu ludzi się rozminęło z tym duchem, z duchem tego, z czym były ofiary, tak? Dawid też traktuje ofiary jako coś znaczącego, ale jako coś, co prowadzi do tego sedna, coś, co prowadzi do Boga, a nie jako cel sam w sobie. Także jedzenie czy niejedzenie to nie może być nasz cel sam w sobie, że to nas zbawi, że będziemy... Słuchajcie, nawet ja, ale wiele, jakbyśmy poczytali przez wieki, no, wielu chrześcijan dyskutowało, który rodzaj jedzenia jest bardziej duchowy, a mniej. Adwentyści, wiecie, że Kellogg to był adwentysta, który wynalazł płatki. Dlaczego? Bo przede wszystkim miał ograniczyć popęd seksualny. A po drugie to jest to, że no, właśnie mięso było związane ze złymi stanami ducha. Więc stąd jak jecie płatki Kelloga, no to pamiętajcie, jaka jest geneza. Chociaż dzisiaj pewnie nie polecam, bo do tego się dodaje różne tam dziwne substancje, które może nie są zbyt zdrowe. Także słuchajcie, to wszystko naprawdę prowadziło do człowieka, do tego sedna, do oddania się Bogu. Także przepisy i prawa czystości miały doprowadzić człowieka do zajrzenia w głąb swego wnętrza. I podobnie jest, słuchajcie, dzisiaj, jeśli są jakieś rytuały kościelne, jeśli jest liturgia, ona przede wszystkim ma wykształtować w nas, a przede wszystkim w dzieciach, w przyszłym pokoleniu, nawyk szukania Boga we właściwy sposób. Patrzcie, nie? Przez wyznanie grzechów, przez medytowanie nad Jego Słowem, to co teraz robimy, to jest oczyszczenie, tak? To jest ofiara oczyszczająca. I w końcu do radowania się w Jego społeczności z Nim, przy stole Pańskim. To jest ten nasz taki prosty, uproszczony schemat, tak? Tego, jak my przychodzimy do Boga, nie? To jest właśnie to, ta nauka, to przedszkole. My tutaj uprawiamy poniekąd przedszkole. Zobaczcie, nie mamy wielkich orkiestr, skomplikowanych koncertów jakichś i tak dalej. To wszystko jest uproszczonym schematem życia, po to, żebyśmy wiedzieli, w jaki sposób właśnie szukać oczyszczenia i usprawiedliwienia w Bogu. Także to, co cielesne, słuchajcie, nie jest złe, lecz stanowi lekcję dla tego, co duchowe. Przybytek Mojżesza był obrazem duchowej świątyni w niebie, tak? Przykazania prowadziły do relacji z Bogiem. Części ciała, które są opisane w Biblii, też stanowią przykład tego, tych praw duchowych. Tak, głową jest Chrystus, my jesteśmy członkami. Świat zwierząt, świat materialny dookoła nas też potrafi nas wielu rzeczy uczyć. Mrówka, pamiętacie, z Księgi Przypowieści, uczy nas o pracowitości, ulatujący ptak uczy nas o niespełnionym przekleństwie i tak dalej, i tak dalej. Także mam nadzieję, że widzicie po prostu, że Jezus nie naucza, że to co zewnętrzne i materialne rzeczy nie mają znaczenia, a liczą się tylko te wewnętrzne i duchowe. Ja wiem, że wielu chrześcijan tak głosiło. Słynny Schleiermacher, który tutaj we Wrocławiu też uczył pod koniec zeszłego wieku. Zresztą syn reformowanego pastora właśnie twierdził, że tylko liczy się to, co wewnątrz, to, co duchowe, że te rzeczy zewnętrzne nie mają żadnego znaczenia. Zobaczcie, Jezus też nie naucza, że jeśli dotrzesz do prawdziwego głosu serca w tobie, do najgłębszych uczuć, znajdziesz wtedy swoją prawdziwą tożsamość i w ten sposób dotrzesz do szczęścia i spełnienia siebie. Znowu, to bardziej brzmi jak von Harnack, a nie Jezus, nie? Jezus uczy jednego, słuchajcie, że zewnętrzne, materialne działania, to co robimy, to jak żyjemy, to pochodzi z wewnętrznych i duchowych źródeł. Jezus to odwraca. Nie to, co wchodzi, nie to, co pijesz, nie to, co jesz, wpływa na ciebie, chociaż oczywiście wpływa na ciebie. Będziesz się źle odżywiał, to no, będziesz miał problemy. Sam sobie zgotujesz pewien los. Ale przede wszystkim, co liczy się w Królestwie, liczy się właśnie charakter Boży, więc no właśnie, co jest we wnętrzu? Czy my odzwierciedlamy charakter Boży? Także zewnętrzne, materialne działania pochodzą z wewnętrznych i duchowych źródeł. Także w zbawieniu, słuchajcie, w zbawieniu nie chodzi o brudne ręce, nie chodzi o rytualne obmywania, ale o zanieczyszczone grzechem serca. Nasze serce, jak tu Jezus mówił, mówi to do swoich uczniów przede wszystkim. Bo kiedy my to mówimy, słuchajcie, światu, to jeszcze gorzej jest ze zrozumieniem. Przede wszystkim z Kościoła musi wyjść ta prawda, że nasze serca są przesiąknięte z natury złymi rzeczami. Tutaj Jezus wymienia całą listę, która tak naprawdę obejmuje wszystkie te złe rzeczy. Zobaczcie, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, wszeteczeństwa, czyli wszelkie grzechy niewierności, wszelkie grzechy wkraczające w tą sferę seksualną, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo, czyli niewierność, chciwość, złość, podstęp, jakieś szemranie, tak? Zostawianie pułapek, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha i głupota. Nie? To wszystko pochodzi z naszego serca. I to jest przesłanie dla Kościoła. I teraz wiecie co? Pytanie tylko, czy my temu wierzymy? Bo wydaje się, że dzisiaj... Słuchajcie, to też nie o to chodzi, że to jest, chodzi o nasz Kościół, chodzi ogólnie o Kościół. Wydaje mi się, że dzisiaj raczej człowieka opanował rusoizm, nas wszystkich opanował rusoizm, który twierdził, że, co nauczał Rousseau, że człowiek jest z natury dobry, tak? Człowiek jest z natury dobry, a wcześniej przecież Lord Shaftesbury też mówił, tak, o szlachetnym dzikusie. Tak, człowiek jest z natury dobry, ale to Rousseau zaczął podkreślać chyba najbardziej, że problem z nami jest na zewnątrz. Możemy sobie wyszukać teraz, jakie chcemy problemy. Problemem jest nasz szef, problemem są złe okoliczności, w których zostaliśmy przez złego Boga, w domyśle złego, postawieni, tak, bo nasz Bóg jest zły, dlatego nas postawił, dopuścił do tego, że jesteśmy w takiej, a nie innej sytuacji. Problemem jest cywilizacja, prawda? A cywilizacja, pamiętacie u Rousseau, co robi cywilizacja z człowiekiem? Popycha go przede wszystkim do dwóch głównych słabości. Do lenistwa i do chciwości, tak? To cywilizacja tak źle wpływa na człowieka. Także, słuchajcie, wniosek jest taki, i to rzeczywiście później zostało też wyartykułowane przez Rousseau w niektórych dziełach. Strzeżmy się cywilizacji, tak? Strzeżmy się cywilizacji. Częściej wyjeżdżajmy na wczasy na wieś. Oddajmy się pracy na rzecz innych, tak? Bo to też prowadzi do tych szlachetnych rzeczy. Jak już ta cywilizacja cię trochę zniszczyła, to teraz właśnie jeździ częściej na wieś. I to właśnie Cię wyswobodzi. To sprawi, że Twoje życie wróci na właściwe tory, że w końcu odnajdziesz tą swoją harmonię, że w końcu odnajdziesz to swoje wyzwolenie. I oczywiście oprócz tego czytajmy Emila. Wiecie, co to jest Emil, tak? To jest jedno z głównych dzieł dotyczące wychowywania przyszłych pokoleń. Abyśmy przypadkiem właśnie nie narzucili im zbyt wiele, tym przyszłym pokoleniom. Raczej niech się wychowują w szczęśliwości na wsi, bez żadnych zasad. Słuchajcie, tylko że ponoć jesteśmy kalwinistami i ponoć wierzymy w całkowite zepsucie człowieka jako pierwszy punkt naszej soteriologii, tak? Tulip, jeszcze ktoś pamięta, że jest coś takiego jak tulip? Już dawno chyba te słowa nie padały tutaj z kazalnicy. Tulip, tak? Total depravity, całkowite zepsucie. Pamiętacie? Coś takiego było? Wierzymy w to? Wierzymy? Innymi słowy, czy wierzymy za Jezusem, jak Jezus tu mówi do uczniów, że mamy skażone grzechem serca? Że mamy skażone, że z natury po prostu jesteśmy skażeni grzechem, jesteśmy przesiąknięci tymi złymi myślami, kradzieżami, morderstwami i tak dalej, i tak dalej. Ja nie mówię, przecież nie wszyscy te rzeczy popełniamy, nie wszyscy te rzeczy czynimy, ale te rzeczy to są nasze skłonności, nasze wewnętrzne skłonności. Dzięki Bogu, że On z tych rzeczy nas oczyszcza. Ale właśnie, czy wierzymy za Jezusem, że taka jest nasza natura? Ostatnio rozmawiałem z takim kandydatem na studia teologiczne, który trochę zastanawia się, zaczyna podważać właśnie naukę, czy jest coś takiego jak w ogóle grzech pierworodny, czy w ogóle właśnie człowiek. No właśnie, widzicie, to dzisiaj na nowo takie klimaty się odnawiają. Czy rzeczywiście to jest nasz problem, że jesteśmy grzeszni? Może to jednak tylko nasze środowisko tak źle na nas wpływa, nie wiem, szkoła, źli nauczyciele, nie wiem, źli szefowie, źli przyjaciele, źli koledzy, nie? Czy jako rodziny, słuchajcie, wierzymy, że nasze serca, serca naszych małżonków, naszych dzieci są skażone grzechem? Wiecie, na pewno wierzymy, założę się, na pewno wierzymy w przepełnione złem serce bliźniego. Nie? Na pewno. Ale co z naszym? Przecież nasze motywy zawsze są szlachetne i dobre i co więcej biblijne. I słuchajcie, może tutaj właśnie jest pogrzebany pies naszego kalwińskiego wyznania, nie? Może zanim Plus wyraził to w swojej reklamie, my już podskórnie czuliśmy brawo ja. Nie? Brawo ja. No ale właśnie. Jezus właśnie tutaj mówi coś takiego, słuchajcie, to tak naprawdę to zderzenie z Ewangelią wymaga przede wszystkim spojrzenia w głąb siebie. Nie kolegi, tak, to wszyscy jesteśmy w podobnej sytuacji, nie cieszmy się za bardzo. Zresztą jeśli Jezus jeszcze tego w tym momencie tak dokładnie nie stwierdza, to apostoł Paweł stwierdza to w liście do Galacjan. Myśleliście, że Żydzi są źli, że faryzeusze są źli? Bóg pokazał. Że cały świat, Bóg pokazał w Izraelu, że cały świat jest w takiej samej sytuacji przed Nim. Wszyscy zgrzeszyli, wszystkim brak chwały Bożej. Wszyscy potrzebują Chrystusa. Wszyscy potrzebują Ducha Bożego, który może oczyścić nasze serca. Także nie brawo ja, właśnie problem winnych. Ale przede wszystkim, słuchajcie, zachęcam nas wszystkich, dzieci was też zachęcam. Macie o wiele lepszy start niż wielu z nas. Wyrastacie w chrześcijańskich domach, ale zachęcam was. Szukajcie usprawiedliwienia u Boga. U Boga jest spokój dla waszej duszy, u Boga jest spokój, oczyszczenie waszych serc. Nigdzie indziej. To nie jest tak, że inni na zewnątrz, że wasi koledzy są źli. My musimy przyjść Bogu, oddać nasze serce, prosić Go o oczyszczenie. To On musi nam dać prawdziwe zbawienie, prawdziwy pokój. Słuchajcie, może poniekąd frustruje w Ewangelii Marka w 7 rozdziale to, że Jezus nie od razu daje odpowiedź, co jest lekarstwem dla serca przepełnionego tymi złymi myślami, złymi rzeczami. Ale jak obrócimy kilka kartek dalej, dochodzimy do takiego wspaniałego rozdziału 10, jednego z moich ulubionych w ogóle w Biblii. Tutaj wiele, wiele różnych dobrych rzeczy się dzieje. Przede wszystkim Jezus mówi, żebyśmy realistycznie spojrzeli na własne serce. Pamiętacie, sprawa na początku 10 rozdziału dotyczy rozwodów. I czy można oddalić, czy nie można, czy wolno mężowi rozwieść się z żoną, czy nie można. Jezus co im przypomina? Mojżesz dał wam takie prawo z powodu zatwardziałości waszych serc. Takie są wasze serca. Są krnąbne, zatwardziałe. Druga rzecz. Jezus błogosławi dzieci. Jeśli chcecie posiąść królestwo, musicie być jak dzieci. Nie we wszystkim oczywiście, bo to by była tragedia, gdybyśmy we wszystkim byli jak dzieci, bo to jest czasami zupełny brak odpowiedzialności w niektórych sprawach. Także tutaj zaraz powiem jeszcze o co chodzi. Dalej, bogaty młodzieniec szuka życia wiecznego. W czym jest problem bogatego młodzieńca? Za bardzo zaufał swojej własnej ręce, swojej własnej sile, tak? Za bardzo zaufał swoim własnym bogactwom. Później Jezus mówi o krzyżu wreszcie, tym, co jest najważniejsze, sednem. To jest sednem naszej wiary. Jeszcze mówi też o tym, kto jest największy, bo tutaj jest ta prośba synów Zebedeusza i Jezus naucza wtedy o prawdziwej wielkości. Chcesz być pierwszy? Weź swój krzyż i służ innym. Tak? Przyjmij tą okoliczność, w której Bóg cię postawił. Może to być twoim krzyżem właśnie teraz, na ten czas. I służ innym. Także to jest to realistyczne spojrzenie na swoje serce, przyjęcie Bożych rządów, dziecięcej ufności, tak? To jest o to chodzi, że mamy być jak dzieci w naszej wierze. Przyjąć to, że On jest Panem, że On króluje nad wszystkim. Trzeba zaufać Bogu, wziąć krzyż i się uniżyć, tak? To są te rzeczy, które są lekarstwem dla naszej duszy, dla naszego serca. I wydaje się, że to dobrze już zostało wcześniej wyrażone. To jest jeden z też moich ulubionych wersetów. Pamiętam, że bardzo mnie to podbudowało niedługi czas po nawróceniu. Był jeden z moich ulubionych fragmentów z Księgi Przypowieści, 3 rozdział, 5 werset. Zachęcam, zapamiętajcie, uczcie tego jednego wersetu swoich dzieci. Zaufaj Panu z całego serca swego i nie polegaj na własnym rozumie. Tak można to tak przetłumaczyć, ja jeszcze inaczej mógłbym to przetłumaczyć z języka hebrajskiego. Zaufaj Panu z całego serca i nie opieraj się. Wiecie, oparcie to jest takie coś pewnego, o co możemy się oprzeć i nie upaść, tak? Zaufaj Panu z całego serca i nie opieraj się na własnym zrozumieniu, tam jest. Albo na własnym wglądzie w rzeczy. Zaufaj Panu z całego serca i nie polegaj na tym, jaki jest twój wgląd, jaka jest twoja interpretacja. I to jest chyba wielka mądrość Boża i największe ostrzeżenie dla nas. Jak myślimy o swoim myśleniu? Jak myślimy o swoim myśleniu? Co jest miarą naszych myśli? Gdzie szukasz tak naprawdę na odpowiedzi na wszystkie praktyczne dylematy swojego życia? Na czym się opierasz? Gdzie chcesz złożyć tą swoją ufność? W sprawie relacji, w sprawie małżeństwa, dzieci, pracy, twojej przyszłości. Na czym chcesz się oprzeć? Zaufaj Panu z całego serca. Słuchajcie, Jezus mówi właśnie w 10 rozdziale, że jeśli by ktoś nie przyjął Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do niego. Co to oznacza? No i właśnie, co dzieci? Co dzieci mają, o czym my dorośli już czasami zapominamy? Słuchajcie, chodzi przede wszystkim o autentyczne zaufanie. Autentyczne zaufanie. I do czego się to odnosi? Do świata, że to jest Boży świat, w którym żyjemy. Że my jesteśmy Boży, że my należymy do Boga. Że nasze rodziny należą do Boga. Że nasza praca jest od Boga. I że Bóg w każdej z tych dziedzin ma rację. Widzicie, o to chodzi, nie? I z jednej strony prosta rzecz, nie? Ale to jest właśnie ta dziecięca ufność. Takie autentyczne zaufanie, że cały świat jest Boży, że my należymy do Boga, nasze rodziny należą do Boga, ale też, że wszystko, co mamy, jest od Boga. I ku Niemu to wszystko jest, tak? Mówi też apostoł Paweł w innym fragmencie. Nasza praca jest od Boga, nasze rodziny są od Boga, nasz mąż, nasza żona jest od Boga, nasze dzieci są od Boga. Nie? Bycie jak dziecię, to znaczy, że Bóg ma rację w każdej z tych dzieci. Gdziekolwiek się nie ruszymy, to On ma rację. Bycie jak dziecię to jeszcze inna rzecz. To autentyczna, nieustająca chęć poznawania. Czegoś też nam już czasami brakuje, nie? Tak, że zostaliśmy kiedyś wychowani też, że już zdobyłeś swoje zawodowe wykształcenie, czy skończyłeś już te studia, to już całe życie w tym zawodzie, teraz to się już diametralnie zmieniło, bo często ludzie zmieniają pracę kilka razy w swoim życiu, muszą się czasami w ogóle przekwalifikować, ale kiedyś tak było, że raz na zawsze już w tym, nie? Już się nauczyłem, już o szkole zapomniałem. Nie, tak naprawdę nieustająca chęć poznawania, ale poznawania kogo? Boga przede wszystkim. Poznawania Jego słowa, Jego świata, całego świata. A nawet, słuchajcie, i to jest dziwne, Chesterton fajnie to powiedział, że bycie jak dziecię to jest powtarzanie w kółko tych samych rzeczy. I nas to nudzi, bo my jesteśmy starzy. Chesterton mówi, że Bóg jest młodszy od nas, nasz ojciec jest młodszy od nas, bo my się nudzimy, nie? Wiecie, jak to jest? Janek do mnie przychodzi. Jeszcze raz, nie? Jego bach. Jeszcze raz, nie? Jeszcze raz, nie? I za chwilę Hanka, jeszcze raz. I wiecie, oni by mogli tak cały dzień. A ja już padam, ja po prostu... A Bóg, jak mówi Chesterton, nawet, kto wie, czy stokrotki nie tworzy po prostu po kolei każdą tak samo, nie? Powtarzanie w kółko tych rzeczy. Jakich rzeczy? No właśnie. Nasza rutyna życia z Bogiem, modlitwy, studiowanie Jego słowa, modlenia się, przychodzenia na nabożeństwo, to są rutyny. To są rutyny naszego życia. Wstawanie, mycie zębów, tak? To są rutyny naszego życia, nie? Też ta rutyna dzisiaj jest niepopularna, ale to są rzeczy właśnie te dziecięce, te które określają pewien kierunek zaufania, tak? Także naszym zadaniem jest to, słuchajcie, w obliczu różnych zewnętrznych czynników, rzeczy, zaufaj Panu z całego serca, nie opieraj się, inaczej nie spoczywaj na własnym wglądzie, na własnym zrozumieniu. Dlaczego? Ponieważ zaufałeś Jemu co do własnego serca. On Ci powiedział, jak jest Twoje własne serce, dlatego ufaj Jemu, nie sobie. Amen. Nasz drogi Boże, dziękujemy Tobie za Ewangelię, za przypomnienie, jakie są nasze serca. I prosimy Cię, abyśmy wzrastali w oddawaniu naszych serc Tobie, aby nasze serca były ufne, jak serca dzieci, Panie, w zaufaniu, w nieutrudzonym lgnięciu do Ciebie, Panie, aby Ciebie poznawać, aby w kółko, Panie, na okrągło być przy Tobie. Spraw, abyśmy zapragnęli właśnie Ciebie ze wszystkich sił, bo tylko u Ciebie jest wytchnienie dla naszej duszy, dla naszych serc, które potrzebują uzdrowienia. Amen.